Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason, and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot.
Meine Damen und Herren, willkommen zur Folge 131 des Controlled Conversation Podcasts.
Tag. Guten Abend, Herr Lange, Herr Hartl.
Guten.
Myślę, że jeszcze parę odcinków i będziemy bardzo biegle w tym niemieckim. Może przydać się.
Maciek, dzisiaj ty zapowiadasz, więc lecisz.
Dobrze, tak, ponieważ w Zielonej Górze, znaczy w Jasnej Górze jest epidemia i Jason jest chory, to dla odmiany wrócimy do tego, co robiliśmy tydzień temu, czyli ponarzekamy na wszystkie podatności, które się przez ten tydzień pojawiły. I co ciekawe, tych podatności jest strasznie dużo. To znaczy myśleliśmy, że przez moment, że to nie będzie tak, że będziemy mieli z tygodnia na tydzień masę materiału, okazuje się, że nie, że jakby branża się postarała i nawet w piątek skoczyły kolejne rzeczy, które są bardzo, bardzo ciekawe, więc sobie porozmawiamy o tym, co się popsuło przez ostatnie 7 dni.
Wszystko. I Jason się popsuł. Szymon, wracaj do zdrowia, czekamy. Dobrze, kto zaczyna?
To może zacznijmy od Apple'a.
Od Apple'a, dobrze.
Tej radosnej podatności, która podatnością nie jest według niektórych. I chyba się nawet z tym zgadzam. Znaczy,
mieliśmy się pokłócić.
Tak,
no to zaraz się pokłócić, a ja wtedy wejdę cały na biało i powiem, że to w sumie to nawet ma sens. No ale dobra, to Maciek zaczynasz, potem Adam kontruje, a ja was...
A potem wszyscy wchodzimy do klatki.
Rozjemię was, rozjemcą zostanę.
Ja was zaraz rozjemię.
No dobrze, tak.
Bo jestem rozjemcą. Możemy już zakończyć chyba tę audycję. Nic lepszego dzisiaj nie wymyślimy.
No rozjemałeś nas, trzeba przyznać. No dobrze, generalnie podatność jest taka, że jeżeli mamy zainfekowany malwarem telefon Apple'a, to korzystając z funkcjonalności Find My Apple, czyli z tej funkcjonalności, która mówi nam, że na przykład zostawiliśmy jakieś urządzenie nasze gdzieś i nie ma go z nami, jesteśmy w stanie potencjalnie robić ekswiliację danych, która jest na tym urządzeniu, na przykład wyciągać hasła, które gdzieś tam jakimś keylogerem wrzuconym przez ten właśnie malware wyciągamy. I to jest teoria. Mój problem z tym jest przede wszystkim taki, że moje doświadczenie z tą usługą jest raczej negatywne, znaczy ona jest bardzo niestabilna. Czy z jednej strony regularnie informuje mnie w połowie drogi do pracy, że nie wziąłem mojego Maca ze sobą do biura. Natomiast jak kiedyś zdarzyło mi się faktycznie zostawić coś w pociągu, to dostałem to powiadomienie 40 minut później, jak już mi się udało zlokalizować te rzeczy, wróciły w moje ręce. To nagle przyszło powiadomienie, że mój laptop już nie jest ze mną. Natomiast pytanie jest takie, czy to faktycznie jest taka podatność, której się należy bać, czy ona jest mocno, mocno teoretyczna?
Adamie. Zawsze bardzo się śmieję, jak słyszę takie historie, bo to jest takie pytanie na zasadzie, czy pieniądze są podatne na zakupowanie za pomocą nich narkotyków. Ratunku, za pomocą banknotu można zakupić narkotyk i go przyjąć. No to co, za pomocą Find My można wysłać informacje. No okej, to nie było przewidziane jako zastosowanie tego protokołu, ale to jest protokół przesyłający informacje i można go zmanipulować. Trochę mi to przypomina te techniki podsłuchu komputera, do którego nie mamy dostępu, oprócz tego, że właśnie zainfekowaliśmy go z uprawnieniami administratora złośliwym oprogramowaniem, ale nie mamy do niego już dostępu. To była jedna, jedyna szansa i to oprogramowanie nie mogło wtedy nic ukraść, a za to może ukraść 5 minut później i zrobi to mrugając diodami CD-ROM-u albo wydając grzechocące odgłosy głowicami dysku. Czyli eksfiltracja danych nietypowym kanałem, bardzo dobrze wyglądająca w pracy naukowej, autora pracy naukowej. I punkty do publikacji są, ale sensu w tym wielkiego nie widzę.
Znaczy, jeżeli chodzi o samą podatność, która tak naprawdę podatnością nie jest, bo to nie jest podatność, tylko metoda eksfiltracji danych, podatnością to raczej bym nie nazwał, o tyle sam koncept wykorzystania Find My jest dosyć ciekawy moim zdaniem. W sensie, zamiast używać C2, gdzie wysyła się jakieś informacje, używa się protokołu, który do tego nie służy kompletnie. Jest distributed, w sensie w każdym miejscu na Ziemi teoretycznie, gdzie jest w obrębie jakieś urządzenie Apple'a, na ten protokół działa, więc no, to koncept jest dosyć ciekawy moim zdaniem. W sensie to czysto teoretyczne, ale jest ciekawe. Ale zgadzam się z wami tutaj pod tym kątem, że to żadna podatność nie jest jakaś wybitna i to jest właśnie z tych odczytywanie klucza RSA za pomocą lampki w CD-ROMie. No to jest mniej więcej taki level podatności.
Wiesz, ja pamiętam naście lat temu taką wielką dyskusję, jak pracowałem u jednego dużego operatora, ktoś nagle napisał maila, że pojawiły się działające implementacje IP over DNS. I czy mamy mechanizmy, które pozwalają to blokować, bo jak nie, to ludzie masowo będą pchali pakiety IP przez nasze DNS-y, które były no, de facto publicznymi resolwerami. I tłumaczenie, że to w sumie nie jest problem, znaczy on jest bardzo, bardzo teoretyczny, doprowadziło mnie do tego, że przekopałem się przez wpisy na liście dyskusyjnej autora tej podatności. Pierwszy, jaki znalazłem, był z końcówki lat 90., gdzie napisał, że odkrył poważną podatność na serwerach pocztowych tegoże operatora, bo można się połączyć na port 25 serwera SMTP. I to jakby zabiło resztę rozmowy, więc ja rozumiem,
że... Nie skanowałeś tej podatności.
No pewnie nie. Dostał CVE i tyle.
Uznałem, że są te bugi C-feature. Natomiast to jest trochę gimmick, znaczy to rzeczywiście jest bardzo fajnie, że komuś się udało to zrobić, natomiast tu się zgadzam jakby z tym, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, że jak podatność zaczyna się od tego, jak masz telefon z iOS-em zainfekowany malwarem, to jakby to bardzo mocno zmienia warunki brzegowe, tak.
A ponieważ jesteśmy starzy i wszystko nas boli, to ja chciałem skorzystać z okazji i ponarzekać na Find My, które jest fantastyczne i wiele razy mi pomogło coś znaleźć. Albo kogoś znaleźć, jak zgubiłem na wycieczce, to mam notoryczny problem, którego do tej pory nie rozwiązałem. Jak ktoś rozwiąże, to nagrodzę, że za każdym razem, jak z plecakiem pełnym sprzętu Apple'owego ruszam, ale uwaga, samochodem, nie żadnym innym środkiem lokomocji, to mniej więcej po około 50 do 150 kilometrach dostaję losowo wiadomość o tym, że właśnie zgubiłem swój na przykład laptop, głównie laptop. I zawsze pokazuję jakieś ładne miejsce na autostradzie, gdzie akurat wtedy się znajdowałem i tyle.
Ale i tak ja mam to samo i też z laptopem, więc podejrzewam, że to jakby... Nigdy nie miałem takiego problemu z urządzeniem mobilnym albo z tym małą popierdółką, co tam...
Ale wiecie, jaki zawał dostałem za pierwszym razem, jak pomyślałem, że właśnie otworzył mi się bagażnik, wypadł laptop, który tak stał w plecaku z samej krawędzi, a ja nawet nic nie słyszałem.
Adam, a nie miałeś nigdy tak, że pracowałeś właśnie na laptopie i ci wyświetliło, że zostawiłeś go ze sobą i w pewnym momencie stanęło ci serce?
Nie, jak prowadzę, to nie pracuję na laptopie.
Nie wierzę ci, ale dobrze. Dobrze, moi drodzy.
Jedziemy.
To skoro teoretyczną podatność mamy już za sobą, to teraz może Adam weźmie na warsztat te soksy, co? Mówiłeś, że lubisz soksy, więc...
Tak, lubię kolorowe skarpetki. Generalnie znowu pojawił się jakiś kolejny botnet, tym razem nazywa się SoxFi Systems i infekuje komputery na całym świecie. No, wszystkie narzędzia służące do przejmowania kontroli nad cudzym komputerem mogą mieć funkcję przekierowania z naszego ruchu przez ten cudzy komputer i to jest mega niebezpieczne, bo potem w logach pojawia się cudzy komputer, a nie komputer sprawcy. I było kilka takich dużych serwisów, które umożliwiały przeproksowanie ruchu przez tak zwany konsumer proxy, czyli komputer nieświadomego lub prawie nieświadomego użytkownika, który zainstalował sobie coś, niekoniecznie malware, ale jakiś adware albo jakiegoś darmowego VPN-a i następnie sprzedają ten ruch. Po prostu można sobie kupić usługę przeproksowania się przez cudze komputery. Oficjalnie mówi się, że to po to, żeby na przykład skrapować strony konkurencji, sprawdzać jej cenniki, ukrywać takie szare działania, a nieoficjalnie wiadomo, że korzystają z tego przede wszystkim cyberprzestępcy, którzy w ten sposób zatruwają logi po drugiej stronie i potem policja jedzie na sygnale nie tam, gdzie trzeba i zatrzymuje nie ten komputer, co trzeba, co jest podwójnie złośliwe. Więc no, kolejne narzędzie służące do czegoś w tym stylu, no jakby jest popyt, jest podaż i może kiedyś uda się to wyeliminować, ale to najpierw trzeba będzie wprowadzić paszporty do internetu.
Paszport Polsatu, internetowy taki.
Ale wyobraź sobie takie, na przykład, że musisz dać egzamin, żeby na przykład pisać coś w internecie, że czytasz możesz bez egzaminu, ale jak chcesz pisać, to musisz przejść egzamin.
No to na Twitterze już tak jest, jak komentujesz artykuł bez jego kliknięcia, to cię pyta, czy na pewno go przeczytałeś. A jak kliknąłeś, to też pyta.
Ten jeden moderator, którego Twitter ma w języku polskim, zadaje to pytanie.
Ten jeden, którego ma polski natywny.
A.
Bo reszta pewnie ma z translatora.
Ciekawe.
O matko.
Tak, to skoro SOX-y mamy już za sobą, chociaż warto powiedzieć, że ten botnet SOX 5 Systems, nie wiem dlaczego wszyscy z tej ciemnej strony z zawsze na końcu dają zamiast po prostu napisać CS, działał teoretycznie od 2016 roku, więc już parę lat, tylko był trochę cichutki i teraz wyszło na jaw, że jest dosyć duży, bo ma 10 tysięcy zainfekowanych urządzeń, przynajmniej tyle poszło w newsy, więc no, dosyć ciekawy przypadek. No dobra, co mamy następne na liście? To teraz chyba moja kolej. Mamy jak zwykle podatność w topowej usłudze, czyli standardowo jest to albo Cisco, albo F5, albo Forti, albo Microsoft Exchange, tak? Więc mamy kolejne podatności w Microsoft Exchange'u, które znalazł, uwaga, Piotrek Bazydło. Gratulujemy. Są to 4 CVE. No i jakby pozwalają na zdalny dostęp do usług. Mamy RCE w Exchange'u. Tak, do usług.
Przyjechał do usług. Piotr i powiedział do usług.
Do usług. Co ciekawe, nie wiem, czy dobrze doczytałem, ale chyba Microsoft trochę olał te zgłoszone podatności, przynajmniej z tego, co tam chyba Piotrek pisał na Twitterze. Albo ZDI to pisało, no ale nagle się okazało, że jednak działają i są wykorzystywane, także być może jakoś niedługo pojawią się łaty, jeżeli już ich nie ma. Przynajmniej w tych cloudowych usługach powinny już być, także tak, jeszcze raz gratulacje Piotrek. Ostatnio Piotrek jest bardzo, że tak powiem, płodny w różnego rodzaju głośne podatności i tego mu dalej życzymy.
I w piątek.
Tak, trochę na kanwie tego, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, bo jedna z tych podatności jest szczególnie bolesna, bo ona pozwala wyeskalować się do uprawnień system na serwerze, na którym ten exchange działa, ale oczywiście w takim scenariuszu, kiedy no, mamy dostęp na przykład do OWY wystawionej do świata albo do jakichś tam komponentów PowerShell, które są dostępne i jak to wyłapaliśmy i zaczęliśmy to zgłaszać do różnych zaprzyjaźnionych bytów, które wiemy, że mają taki setup, to ktoś mi odpisał, że ale wiesz, to nas nie martwi, bo nie mamy OWY wystawionej do świata, po czym dosłownie za 2 minuty wpadł mail, a nie, jednak mamy, już ogarniamy. Więc zawsze mi się podoba, jak ludzie nagle odkrywają przy okazji takich rzeczy, że ich infrastruktura mogłaby być zrobiona trochę lepiej, więc w trybie pilnym robią różne rzeczy.
Życie. No pytanie, czy nie jest już zrobiona trochę lepiej?
Pytanie, czy już nie jest zrobiona, tylko to może
tak,
nie...
Tak, właśnie. Może już jest nawet zapaczowane. Kto wie. No dobra, Adamie, co następne na liście naszych newsów?
Skąd ja mam, proszę pana, wiedzieć? Discord Z3S w linkach pewnie znajdziecie. Natomiast Discord ma taki problem, którego długo nie uznawał w ogóle za problem, bo okazuje się, że plik wrzucony na Discorda sam sobie leży i nikt go nie sprawdza i może sobie tak leżeć, jak długo sobie chce leżeć. I przestępcy z tego oczywiście korzystali i umieszczali tam pliki ze złośliwym oprogramowaniem. I można sobie było zainfekować komputery jakimś wirusem, który był pobierany z serwera Discorda, dzięki czemu miał pewnie trochę wyższą reputację, a że Discord tego nie kasował, bo nie sprawdza tych plików wrzucanych przez użytkowników, to ten plik tam sobie leżał i był takim darmowym hostingiem dla cyberprzestępców o wysokiej wiarygodności i dobrej dostępności, bo jeszcze rozproszone CDN-y, szybkie transfery i w ogóle. No więc podobno Discord postanowił z tym coś zrobić i nie, no bez przesady, to w końcu mówimy o Discordzie. To nie tak, że teraz zaczną sprawdzać, czy tam nie ma malware'u i będą kasować albo nie pozwolą na wrzucanie plików wykonywalnych, ale powiedzieli, że będą te linki wygasały, więc będą takie tymczasowe linki do plików. No i pytanie, czy to zmieni sytuację, czy po prostu przestępcy będą robili jakiegoś redirecta do chwilowego, tymczasowego pliku pobieranego z Discorda. No, jak zwykle Discord próbuje prawą ręką złapać się za lewe ucho i tak średnio to wychodzi. Zobaczymy.
Wydaje mi się, że to będzie prościej, jeżeli można trochę tak przyłożyć do aktualnego modus operandi, to pewnie będzie tak, że będzie skracacz, który będzie aktualizowany przez API i linki będą tworzone przez API Discorda automatycznie i będą się automatycznie refreshować, więc jakby tak jak Adam mówisz, jest to no temporary, tak mi się wydaje, nadal ten Discord będzie wykorzystywany, dopóki nie zrobią czegoś bardziej gruntownego, jeżeli chodzi o utrzymywanie.
Temporary not a solution.
Tak.
No ale prowizorki są najtrwalsze, to ja miałem takiego lata temu, ale tak lata temu, w sensie 15 lat temu, klienta, u którego raz na jakiś czas strażacy w budynku robili test zasilania, czy przychodzili do serwerowni i przełączali po kolei wszystkie bezpieczniki, tak na 4-5 sekund. Znaczy wystarczyło, żeby część infrastruktury się wysypała i nie robili tego raz, tylko robili to kilkanaście razy, żeby się upewnić, że przełączanie działa. I ja po którymś kolejnym przyjechaniu w nocy ugotowałem się na twardo i nakleiłem naklejkę na tej skrzynce, że zanim cokolwiek tam zrobisz, to zadzwoń, jest moja komórka. I się przeliczyłem, bo nie pracuję w tej firmie co najmniej 15 lat i dwa razy w roku dzwoni strażak, że on dzwoni zgodnie z dyspozycją.
Ale więc to znaczy, że coś działa.
Tak, jakby ktoś się zastosował do tego protokołu, nie do końca jakby tak długo jak chciałem, ale rzeczywiście it works.
No to ja bym się nie gniewał. Skoro nie działa, to
nie ma co psuć. A propos rzeczy, które nie działają dla odmiany, to pamiętam jak Atlassian, o którym teraz będziemy mówić, bardzo mocno naciskał, że już nie będzie systemów on-premise, będą tylko cloudowe, bo to podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa. I faktycznie Atlassian zamordował wszystkie swoje rozwiązania, które są hostowane on-premise. Sporo firm, z którymi mam styczność, nie było specjalnie szczęśliwych, bo się musiały migrować do clouda, a to jakby nie zawsze im się dobrze wpisywało w ich OPEX. No i co z tego? I mamy kolejną podatność w Confluence, która generalnie powoduje, że właściwie wszystkie wersje są podatne i Atlassian mówi bardzo wprost, że generalnie jest exploit i że dane są narażone na bardzo poważne ryzyko, więc zastanawiam się, na którym etapie sobie wszyscy powiemy, że ta chmura to jest tylko inny model finansowania ryzyka i to wcale nie jest tak, że ten problem znika. To jest tak, że dalej będą podatności i dalej jakby będziemy mieli problem, że raz na jakiś czas stanie się coś złego.
Ja się w ogóle nie znam, ale niech mi ktoś powie, po co się Confluence wystawia do internetu? To nie jest wewnętrzny system?
Teoretycznie jest. No. Tak samo jak usługi zarządzania siecią też powinny być raczej wewnętrzne, a ludzie utrzymują.
Ale to jest to samo, o czym rozmawialiśmy tydzień temu. Tak. Dlaczego ludzie zapisują w Confluence hasła białą czcionką?
No.
Tak. No, żeby
nie było mnie, przepraszam, ale dlaczego?
Ale wiecie co, biała czcionka to jeszcze jest taki, to sophisticated jest taki masking, bo normalnie to ludzie po prostu zapisują hasła w Confluence w dokumentach, także no cóż. Ale tak, Atlassian, wiecie co, ja tak trochę obserwuję ten rynek akurat tej firmy i wydaje mi się, oczywiście mogę się mylić, bo statystycznie tego nie sprawdziłem. Wydaje mi się, że odkąd właśnie przeszli do tej chmury i scentralizowali to środowisko, to od tamtej pory zaczęły się takie grubsze wpadki, jeżeli chodzi o Jira, o Confluence'a i o ich systemy. Wcześniej jakoś nie było takich poważniejszych podatności, przynajmniej ja nie pamiętam że takich jakichś mocnych.
Wiesz co, trochę było, ale to rzeczywiście jakby w tym takim momencie schyłkowym. Natomiast no, regularnie trafiam na taki argument, że no dobra, są znajdywane podatności, ale ponieważ to jest w chmurze, to nie musimy tego patchować, bo ktoś to patchuje od ręki. Tylko trochę mnie to nie interesuje. To znaczy bardziej mnie interesuje ten moment od dnia, kiedy została ujawniona podatność, wstecz do momentu, kiedy ktoś już miał exploita, bo to bardzo często są długie okresy i to jest tylko nasze przeświadczenie, że się nie musimy martwić patchowaniem. Ja bym bardziej chciał wiedzieć, co się dzieje z tym systemem, a paradoksalnie dużo prościej się jednak sprawdza swój system, który masz hostowany na swojej infrastrukturze, czy ktoś tam coś gmerał, niż usługę cloudową, gdzie musisz komuś wierzyć, że on ją właśnie zapatchował.
No to bardziej, że tego typu podatności, jeżeli chodzi o usługi chmurowe i o usługi typu właśnie Confluence, no to jakby przestępcy i nie tylko przestępcy, ale i powiedzmy researcherzy mogą siedzieć na takich exploitach miesiące, zanim one zostaną opublikowane, no, czy odkryte, więc no to usługi chmurowe jednak są dobre, ale nie trzeba im zbytnio wierzyć. W sensie no, ograniczone panowie, zaufanie.
No, z drugiej strony, ile razy było tak, że ktoś odkrywa jakąś grubą podatność czymś, co mają wszyscy i informuje o tym Google, Microsoft i Cloudflare, którzy patchują wszystko tydzień przed wszystkimi, ewentualnie jakieś jeszcze duże hostownie, jakieś Amazona czy coś. Więc może
potem nikomu nie mówią i o tym mówiliśmy tydzień temu. Tak. Nie mówią o tym nikomu i wszyscy inni są podatni, tylko nie oni.
No, ale to znaczy, że jednak dobrze mieć to w cloudzie, bo będziemy spatchowani, nie? To nie działa tak? Ja bym miał w cloudzie.
Wiesz co, to mi przypomina taki straszny dowcip.
To zależy.
Zaletą Java jest to, że można ją debugować na dowolnej platformie.
To prawda.
No, ale odnieście się do mojej teorii, że lepiej mieć ten system w chmurze, bo mi dostawca to spatchuje. Może po prostu to jest kwestia wyboru dostawcy takiego, trzeba wybrać, który patchuje. No.
No dobra, to teraz tak poteoretyzujmy. Wyobraź sobie, że masz Confluence on-prema, o którym mówił Maciek, i kontrolujesz całą instancję u siebie, tak? Więc jesteś w stanie zauważyć lub też zabezpieczyć tą instancję, tak żeby nikt nie mógł z zewnątrz się do niej dostać, albo jeżeli musisz ją wystawić do internetu, to powiedzmy zauważysz jakiś ruch, nie wiem, dopuszczasz, masz kontrolę, dopuszczanie przez VPN-a i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy masz usługę chmurową, którą udostępnia ci dostawca taki jak Atlassian, to wystarczy jeden exploit i jest duża szansa, że wszystkie konfluencje pod daną chmurą w danej usłudze są skompromitowane.
Więc... Ale ile razy to się zdarzyło?
No, tego nie wiemy.
Bo no, jeżeli byśmy chyba wiedzieli, gdyby było. No.
No niekoniecznie, bo teraz wiesz, no, mamy w Confluence w ATS-a niepodatność. Została opublikowana. Pytanie, kiedy oni ją odkryli, jak długo ona istniała i do jakich danych mieli dostęp ludzie, którzy ją odkryli.
Popatrzmy na te wszystkie, wiesz, duże wycieki z cloudów, chociażby czy LinkedIn, czy Facebook, czy Alibaba. To nie jest tak, że od razu się wszyscy dowiedzieli, że jest problem. Z Facebooka, o ile pamiętam, pociekło co 500 milionów danych, znaczy w sensie dane 500 milionów użytkowników.
To zdaje się, że scraping był.
No ja rozumiem, tylko jakby no też pewnie ktoś po stronie tej infrastruktury jest w stanie pewne rzeczy wyciągnąć. No.
Czy ja uproszczę tą odpowiedź. W momencie, kiedy masz usługę scentralizowaną, zarządzaną przez jednego administratora, czyli jest to Atlassian, to wystarczy jeden exploit i masz dostęp prawdopodobnie, oczywiście nie wiemy, jak ta infrastruktura jest zrobiona, ale zakładamy, że masz dostęp do wszystkich konfluensów, jakie ma Atlassian hostowane u siebie w chmurze. W momencie, kiedy masz to rozproszone i masz instancję on-prem, no to musisz każdą walnąć osobno, więc jest to maksymalnie utrudnione. Więc akurat w tym wypadku nadal nie wiem, jak ta chmura jest zrobiona, usługowa, więc to jest tylko spekulacja i teoretyzuję, ale w tym wypadku Confluence hostowany on-prem jest bezpieczniejszy niż ten chmurowy.
Jakoś mnie nie przekonaliście, ale dobra, no. Co tam mamy następnego?
Wszyscy się pytają, gdzie jest Jason. Słuchajcie, Jason zachorował, a więc musieliśmy zaciągnąć naszego trochę to innego to Jasona.
Rezydent trolla
zaciągnęliśmy i sobie dzisiaj rozmawiamy w ramach formuły pogaduchy do cyberpoduchy, ale Jason nas odwiedzi, tylko musi odchorować najpierw, bo nas zachorował i przyjdzie, także Spokojnie.
Ja byłem w sobotę na imprezie z Jasonem, ale nie było chyba tak ostro, żeby ten, chociaż może.
No mówił co innego, nie? Ale jakby, ale jest plus. Jest plus, bo wcześniej powiedział, że nie może jeszcze mówić, ale napisze nam, a teraz już może powiedzieć, więc poprawiam mu się.
No to dobrze.
Nie wiem, co tam robiliście.
Nie, no w naszym wieku, wiesz, to. No dobrze. To jak już narzekamy na dużo platformy, to mamy SolarWindsa, który ma problem mały i problem duży. Problem mały jest, znaczy jak na SolarWindsa on jest mały, bo znowu jest podatność, która pozwala wyeskalować sobie uprawnienia na systemie i z takiego zwykłego, nieuprzywilejowanego użytkownika dostać uprawnienia na system na Windowsach. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś taka rozpiska, jest takie bingo, że sobie różne korporacje jakby wyciągają te podatności, żeby nikt się nie czuł pominięty. Natomiast mam wrażenie, że duża ciekawsza rzecz dotycząca SolarWindsa jest taka, że amerykańskie SEC, czyli ta ich komisja Securities and Exchange, postawiła zarzuty CISO SolarWindsa za, no mówiąc otwarcie, naginanie rzeczywistości przy okazji tego incydentu, który się pojawił jakiś czas temu, i za absolutne niereagowanie, kiedy sytuacja już była bardzo, bardzo problematyczna i tak naprawdę granie ewentualnie na interes firmy, a broń Boże na interes użytkowników. I to jest ciekawy przypadek, bo to może bardzo, bardzo mocno wyeskalować i może i jego zaboleć, nawet też jakby reputacji firmy. Bo tutaj wygląda na to, że rzeczywiście skala tych niedopatrzeń i jakby celowego kłamania, mówiąc bardzo wprost, jest dosyć duża, jeżeli chodzi o ten incydent i o konsekwencje, jakie potem były.
Niech ten CISO publicznie notowanej firmy, który nigdy nie kłamał w zakresie incydentów bezpieczeństwa, pierwszy rzuci pakietem. No i tam na interfejsie zero pakietów. To jest generalnie bardzo ciekawy temat, bo to jest takie trochę tajemnica Poliszynela, że incydenty się zakopuje i się chowa, i się o nich nie opowiada, i się ich nie nagłaśnia, i się je wycisza, i się je minimalizuje. Bo PR, bo prawny, bo PR i bo prawny, bo
i prawny RODO.
I bo PR, i RODO, i GDPR.
I prawny.
I prawny, i PR. I to jest standardowa praktyka chyba, chyba wszędzie. Firmy, które opowiadają o swoich incydentach, to w sumie można je szybko wyliczyć. Cloudflare, dziękuję, zamykamy listę. Cała reszta chowa wszystko, co się da. Zresztą też nie wiemy, czy Cloudflare mówi o wszystkim. To jest jedyna z niewielu firm, która publikuje
nie
cokolwiek. Tak swoją drogą, zobaczcie na bloga Cloudflare, jest opis bardzo ciekawego incydentu, który niedawno mieli. To jest zupełnie przypadkowy, nie w sensie, że ktoś im się włamał, ale bardzo im się zepsuło z kilku powodów naraz. I oni to opisują krok po kroku, więc bardzo fajna przejrzystość. Natomiast to, że CISO kłamią, to wiadomo, i że mącą, to wiadomo, bo takim firma każe i tego od nich oczekuje. Ewentualnie jest tak, że nikim tego rozkazu nie wydał, ale wszyscy się spodziewają, że właśnie tak zrobią, więc oni właśnie tak robią. Natomiast do tej pory nikt ich za to nie karał. I to jest ta zmiana. I teraz co będzie? To, że SolarWinds znalazło się na celowniku, oczywiście nie jest przypadkiem. Pewnie wszyscy słuchający audycję wiedzą, że incydent, który mieli, był tak gruby, że dotknął 100 organizacji, z których 100 było bardzo ważnych i strategicznych. I albo to były firmy zajmujące się security, albo to były instytucje rządowe amerykańskie takiego najgrubszego kalibru i odpowiedniki naszych ministerstw obrony, sprawiedliwości, gospodarki i tak dalej. Więc no, przez SolarWindsy ktoś ich wszystkich podsłuchiwał. I to jest coś, co najprawdopodobniej zabolało bardzo wiele osób, bo tym kimś byli wojskowi rosyjscy szpiedzy, a SolarWinds nie miał wystarczająco rozwiniętej kultury bezpieczeństwa, żeby prawidłowo zareagować, a miał szansę zareagować. Tam w ogóle sprawcy byli 1,5 roku w sieci wewnętrznej, albo jeszcze troszeczkę, prawie 2 lata, natomiast mniej więcej na 6-7 miesięcy przed ostatecznym odkryciem incydentu przez FireEye'a ówczesnego, SolarWinds dostawał sygnały, że jest coś nie tak z ich instancją i oni nie byli w stanie tego rozpoznać. Kilka firm miało bardzo podobne scenariusze, gdzie ktoś je penetrował i ten ktoś był wykrywany, i zawsze źródłem okazywał się być serwer SolarWinds, a były podejrzenia, że jakiś zero day, a potem się okazało, że to była aktualizacja wzbogacona o dodatkowy kod. I SolarWinds nie zareagował na to na czas, co byłoby bardzo trudne, bo najlepsze firmy świata nie potrafiły tego zidentyfikować. Departament Sprawiedliwości Amerykański współpracujący z FireEye'em nie potrafił, z Mandiantem nie potrafił tego zidentyfikować. Palo Alto nie potrafiło tego zidentyfikować. Microsoft miał w swojej sieci tych intruzów i też ich nie potrafił złapać. Więc to naprawdę było najlepiej zamaskowane włamanie z tych, o których się dowiedzieliśmy. Natomiast no, jednak oczekiwania wobec dostawcy, który sprzedaje swój soft za grube miliony, do najpoważniejszych na świecie globalnych instytucji i firm, no powinien mieć inny poziom bezpieczeństwa. I po prostu ktoś się zdenerwował i stwierdził, to musiała być jakaś polityczna decyzja, także zmieńmy tę sytuację i zmuśmy tych CISO, żeby jednak reagowali. Tam była historia, że zgłoszono SolarWindsom, że w GitHubie likują hasło do FTP-a, z którego pobiera się aktualizacji, to hasło brzmiało SolarWinds 1.2.3. To jest takie już na zasadzie, jakbym pisał książkę, to bym pomyślał, nie no, zbyt trywialny scenariusz, wymyślmy jakiegoś zero day'a, tak, żeby było ciekawie, nie? Bo w takie głupoty to nikt nie uwierzy. A tam nikt się z tym specjalnie nie przejmował, bo przecież działa. Aktualizacje się pobierają, więc to jest taki dla mnie sygnał, że weźcie się, ogarnijcie. No i teraz co, CISO powinien dostawać więcej pieniędzy, żeby go było stać na lepszych prawników, czy może lepsza polisa ubezpieczeniowa? Czy może po prostu nie zostawać CISO dużej firmy, która może dostać po tyłku od rosyjskich hakerów? No, trudna sprawa. Jakbym był CISO w Stanach, to bym się zaczął bardzo martwić. I zastanawiałbym się nad rozpoczęciem wypasu kulturowego owiec w Nowej Zelandii.
Słuchajcie, ale jakby może pamięć już mam jakby z racji wieku niedobrze działającą, ale wydaje mi się, że już były takie case'y, że CISO został pozwany o jakieś
w Uberze, ale tak. Tam było zakopywanie incydentu pod dywan pod postacią bug bounty. Tam była taka historia i tam chyba nawet jakieś konsekwencje zostały wyciągnięte, ale to nie jest popularny scenariusz na razie.
Nie jest, ale jakby ten z SolarWindsami nie jest pierwszy, no, jeżeli chodzi o odpowiedzialność CISO. Masz rację, Adam, że tutaj sytuacja jest trochę inna, ale to też ja będę trochę bronił takiego CISO, bo CISO to jest stanowisko w organizacji, które jest odpowiedzialne za powiedzmy strategię cyberbezpieczeństwa, ale nad sobą ma jeszcze władzę takiej organizacji, które jakby nie ułatwiają często tego wprowadzania tego cyberbezpieczeństwa i no, jest to bardzo niewdzięczna funkcja, moim zdaniem.
Wiesz co, znaczy to tak z perspektywy zarządzania incydentami, to ja bardzo często widzę mocny konflikt i to, że nawet CISO próbuje pewne rzeczy zrobić z głową, ale organizacja się na coś nie zgadza, bo compliance, bo akcjonariusze, bo wizerunek, etc. Pamiętam taką lata temu spotkanie przy jakimś incydencie, to był nie pamiętam, 14, może 15 rok, gdzie CISO jakby, w końcu na pewno przed RODO, CISO bardzo jasno powiedział, co należy zrobić, na co management organizacji powiedział, że absolutnie jakby nie zgłaszamy tego, nie informujemy użytkowników, nie informujemy ofiar incydentu, to się jakoś rozmasuje, ważne tylko, żeby w razie czego nie dało się tego skorelować z nami, a potem się sprawa wysypała, bo się okazało, że jakiś zestresowany pracownik działu IT po prostu poszedł na komendę, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. I jakby organizacja nagle już nie była w stanie opowiadać, że nic się nie stało. Więc natomiast też musimy rozróżnić dwie rzeczy, no bo czym innym jest CISO, który jakby jest beneficjentem fuck-upu, ten fuck-up bardzo często nie wynika w ogóle z jego decyzji, wpływów i tak dalej, a czym innym jest CISO, który maluje trawę na zielono. No bo to znamy takie przypadki, jak na przykład komuś z systemu jakiejś uczelni wyciekły dane i najpierw mówi, że no nie wyciekło od nas, no dobra, może trochę, no dobra, może trochę więcej, tam cztery stanowiska później mówi, dobra, wyciekło od nas, no tylko to tak nie może działać. Pytanie jakby też, jak to się skończy, czy właśnie będzie eskalowany ten wątek, że on po prostu no, nie dopełnił swoich obowiązków, bo to moim zdaniem będzie trudne do udowodnienia. Natomiast to, że rzeczywiście pewne rzeczy były no, zatajane, jakby manipulowane informacjami i tak dalej, to pewnie będzie prostsze do udowodnienia i też będzie prostsze do po prostu postawienia mu jakby z tego zarzutów.
No mam nadzieję, że jakby wynikiem tego typu spraw będzie to, że CISO będzie umiał i chciał i czuł odpowiedzialność postawienia się zarządowi i żeby realizować poprawiać bezpieczeństwo w firmie, a nie, że zarząd będzie kierował CISO, mówiąc mu, że na coś na przykład nie da pieniędzy, coś, co jest kluczowe i tyle. Może to poprawi trochę bezpieczeństwo.
W latach jako CISO odpowiem tak, ha, ha, ha.
Myślę, że to jest jakby to, o czym mówisz, byłoby oczywiście super. Na razie chciałbym doczekać takiego momentu, kiedy ktoś, znaczy kiedy organizacje w Polsce masowo będą rozumiały, że security to nie może być część IT, że to trzeba wydzielać i ta zależność musi być inaczej skonstruowana, bo nie wiem, czy to jest prosto wrzucać do jednego worka, bo to wszystko są komputery na końcu, natomiast to po prostu nie działa. Bo
znaczy, z doświadczenia wiem, że to jest kwestia tego, kto ma silniejszą pozycję w organizacji, czy szef IT, czy szef bezpieczeństwa. Bo jeżeli szef IT, który zarządza całą infrastrukturą, powie, że chce mieć u siebie bezpieczeństwo, bo to ma sens, no to wtedy jakby bezpieczeństwo zacznie podlegać pod IT i niestety straci swoją funkcję kontrolną. Tak?
No, bo no ale jakby... w swoim zdaniu chyba mimowolnie zawarłeś bardzo istotny warunek. To zależy od tego, kto ma silniejszą pozycję w organizacji. Więc teraz się okazuje, że lepszym rozwiązaniem nie jest to, które jest lepsze, tylko to, które się uda komuś silniejszemu przepchać kolanem. Więc de facto wybieramy gorsze rozwiązanie z dużym prawdopodobieństwem. Więc to jest strasznie skomplikowane, bo to jest właśnie to pozycja security w firmie decyduje o układzie sił. Tak. Czy też układ sił decyduje o pozycji security w firmie. I przebojowość i umiejętność knucia tak naprawdę, bo w dużych firmach to już trzeba być mistrzem knucia dyplomacji i podkładania nóg przeciwnikom, żeby awansować. Więc no, to nie tak powinno wyglądać. To, nie wiem, powinniśmy może to jakąś ustawą regulować, że CISO ma być pod prezesem i tyle. Albo w ogóle zrobić osobne ministerstwo do spraw CISO i CISO ma podlegać pod ministerstwo równolegle z prezesem. No.
Od ministra CISO.
Nie, albo ale minister. Oczywiście rozwiązywanie wszystkiego ustawą, zwłaszcza w Polsce, działa tak średnio, bo tam będzie po drodze 15 fuck-upów i będzie główny urząd certyfikacji do spraw CISO i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i tam czyli szwagier wyląduje.
I będzie miał niemieckie nazwisko.
Na przykład. Natomiast tak bardzo poważnie, na przykład w kontekście księgowości to jest dosyć jasno, jakby funkcjonuje w firmach jak głównej księgowej i jakby wszyscy wiedzą, jak to działa, wszyscy wiedzą, gdzie jest odpowiedzialność i jakby firmy się nauczyły w tym modelu funkcjonować. Więc pewnie z czasem ten temat bezpieczeństwa też jakoś będzie sensownie adresowany. Ja widziałem różne patologiczne przypadki. Moim ulubionym jest to, gdzie security jest wrzucane w takiego pracownika, który najwolniej wychodził ze spotkania i potem się okazuje, że gość, który nie ma zielonego pojęcia, dostaje taką trójkę pod tytułem CISO, dane osobowe i kancelaria niejawna.
W pewnej firmie, w której bywałem na posiedzeniach zarządu, dostawał to ten, kto nie przyszedł. I była taka sytuacja, że cały zarząd był i nie dało się nikomu wcisnąć, w związku z czym dostać to miał ten, kto pierwszy wyjdzie. I dwóch członków zarządu, którym naprawdę bardzo się spieszyło z zupełnie różnych powodów, stało w drzwiach i czekało, aż ktoś to w końcu dostanie, żeby mogli wyjść spokojnie, ze świadomością, że to nie oni.
No tak,
korpogierki są w ogóle super, nie?
Trzeba zobaczyć, jak piaskownica.
To nie zobaczyć, to trzeba przeżyć, moi drodzy. To trzeba przeżyć. Także.
Wiesz co, ale to też jest trochę tak, że te struktury podległości czasami w firmach nie działają. No ja uwielbiam takie na przykład sytuacje, jak jest w firmie project manager, który nie ma właściwie żadnych narzędzi, żeby cokolwiek egzekwować, bo ludzie, którymi zarządza, są nad nim w strukturze. I on się może spalać albo robić bardzo ładne Excele udowadniające, że to nie jest jego wina. No, tylko to nie rozwiązuje problemu.
Pomarudziliśmy sobie na korpo, to może przejdźmy dalej. Moi drodzy, kolejny temat, który mamy w naszym małym notatniczku, to jeden z hakerów, właściwie ekspert cyberbezpieczeństwa w Danii. Tak, dobrze patrzę, Dania.
Tak.
W Danii został skazany na 4 lata, chociaż prosili o 6 tak naprawdę, za to, że za włamywanie się do komputerów oraz za pranie pieniędzy, wyłudzenia, szantaże, no i ogólnie przeprał 2,5 bańki euro w kryptowalutach oczywiście. Więc to nie jest tak zawsze, że eksperci od cyberbezpieczeństwa, chyba że, to jest tylko tak ekspert od cyberbezpieczeństwa, że tak powiem, teoretycznie i tylko w artykule, ale nie zawsze jest tak, że eksperci to są ci dobrzy, bo czasem są eksperci, którzy jednak mogą stać się tymi złymi i coś zrobić.
Funkcja czapeczki. I tak. Mamy te czarne, białe, czasem szare, w paski, w prążki.
A takie z naszywką rozmowa kontrolowana, bo ja mam taką. Leży na półce.
Masz czapkę z naszywką rozmowa kontrolowana?
Przepraszam, nie naszywką. Już się tak nie napalaj, ale mam naklejkę. Taką.
Ja się nie napalam, ja chciałem na ciebie nakrzyczeć.
Że tobie nie zrobiłem.
To sobie się nie podzielił.
So, zrobię na tym, na moje haka, więc to ci
dobrze.
Dam.
Dobrze. Dobrze. Założę na czapeczkę.
Maciek też chcesz?
Oczywiście, że tak.
Właśnie, Adam.
Tylko czarno, ja chciałem, bo czarno jest szupla.
Chciałem ci przypomnieć, Adamie, że dostałeś na urodziny czapeczkę z napisem Atari i jeszcze jej na tobie nie widziałem, więc...
Bo Adam czeka na węgiel.
Aha, rozumiem.
Węgla nie węgiel.
Na gwiazdę dostaniesz tonę węgla.
W zeszłym roku były takie ceny węgla, że wolałem nie kupować.
Pamiętacie tą historię o gościu, który obsługując ransomware w swojej firmie, jak płacili okup, to podał swój numer portfela, a nie portfela grupy? Jest to pewna kreatywność.
No ale generalnie to, że eksperci od bezpieczeństwa bywają cyberprzestępcami i na odwrót, to nie jest jakieś duże zaskoczenie na rynku. No.
Znaczy na odwrót to czasem się nawet w Polsce zdarzało, o ile pamiętam.
To tylko kwestia tego właśnie, czy ktoś wyrósł z tej głupszej części i przeszedł do tej mądrzejszej, czy na odwrót. Nie? Bo
to nie tylko w tej branży, to jak przy reprywatyzacji. Ale ja rozumiem, że to bardzo często jest też tak, że organizacje nie kontrolują w ogóle tego, co IT czy security robi. To jakby bardzo często to jest taki worek, do którego wrzucone jest wszystko i właściwie kontrola nie istnieje. Ja pracowałem pewnie przy 13 projektach, gdzie firma potrzebowała zwolnić na przykład szefa IT i to był taki projekt na pół roku do przodu, bo oni się musieli jakby upewnić, że tam się nic nie wysypie. Więc widziałem raz firmę, dużą korporację, która zwolniła szefa IT bodajże w piątek, a w poniedziałek negocjowała z nim powrót, bo się okazało, że nie mają nic, więc...
Bo wszystko miał w notatniku zapisane, z napisem hasła.
Wiesz co, to a propos systemów cloudowych jest taki wątek, który już któryś raz do mnie wraca, że firmy w ogóle nie kontrolują tego, kto jest właścicielem usług cloudowych. I nagle się okazuje, że prawda, oni płacą faktury, ale jakby fizycznie właścicielem ich instancji w cloudzie jest ktoś, kogo właśnie zwolnili i się zaczynają wtedy śmieszne rzeczy.
Ojej.
Tak, 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 więc...
Albo wszystkie domeny internetowe należą do pracownika, tak?
Widziałem parę lat temu taki incydent, gdzie facet... Pracując w firmie, dowiedział się, że jakby firma będzie sprzedana. Jak będzie sprzedana, to oznacza, że przyjdzie nowy zarząd, nowy szef IT, no jakby wszyscy C-level przyjdą i inni. Więc wszystkie systemy firmy, które firma miała, sprzedał do spółki ZO, którą założył jego siostrzeniec czy kuzyn i podpisał umowy wieloletnie z tą firmą na świadczenie usług w oparciu o te dane, o te systemy i tak dalej. No i firma bardzo długo odkręcała ten proces, tam się ciągała po sądach. Jakoś po prostu
dobre.
Tak, wydrenował. Tak. Wydrenował firmę z tego, co było wartościowe.
Można? Polak potrafi.
Można.
Można.
Jak widać.
Słuchajcie, mam jeszcze jeden temat na liście. No, Maciek, ty go wygrzebałeś.
Tak, i on jest fajny. Generalnie w Waszyngtonie było spotkanie takiej grupy roboczej, która zajmuje się zwalczaniem ransomware'u. I tam jest masa krajów od Stanów Zjednoczonych po Polskę. I no to zawsze taka grupa, która ma jakby, jak to wszystkie grupy robocze, na celu integrację środowiska, wymianę informacji, tworzenie kontaktów. To wielokrotnie też z Adamem przerabialiśmy, że nagle się okazuje, że przy takim ransomware potrzeba kontaktu np. z operatorem, do którego wyciągnięto dane od zhaczonego klienta i jedyny kanał, który działa, to że ktoś pracował z kimś, kto teraz pracuje w tej firmie, bo oficjalne kanały w ogóle nie działają. Natomiast ciekawe są konkluzje z tego spotkania. bo po pierwsze wszyscy członkowie tego zespołu podpisali sobie taką deklarację, twierdząc, że kraje członkowskie, czy rządy krajów członkowskich nie będą płacić okupów, po prostu, że jest takie policy, że nie i już. I ja jestem gorącym zwolennikiem niepłacenia okupów, bo widziałem bardzo dużo sytuacji, gdzie zapłacenie okupu nie rozwiązywało problemu, a tylko go powiększało. I to wcale nie w wariancie, że masz zaszyfrowane dane i jesteś w plecy 100 tysięcy euro, tylko że masz jeszcze większy problem, bo się stały różne złe rzeczy. Natomiast chyba 2 albo 3 przypadki kojarzę, gdzie się zapłacenie okupu rozwiązało problem, więc niepłacenie jest świetnym pomysłem i należy tak robić. Natomiast poza tym ma powstać jakiś mechanizm wymiany informacji o portfelach używanych przez grupy ransomware, żeby te informacje po prostu były gdzieś zagregowane. No i trzecia rzecz, to jest też super fajne, ponieważ no, kompetencje różnych krajów w tym obszarach są różne, więc wytworzono sobie takie standardy wspierania siebie przez różne rządy, kiedy na przykład atak dotyczy służby zdrowia chociażby. Czyli gdyby potencjalnie, no może zaszyfrowanie naszego NFZ-u to jakoś bardzo nie boli, bo też czujesz, tam jest wszystko analogowe, ale nie no, że złośliwiam się, ale rzeczywiście jakby taki kanał szybkiej komunikacji, kiedy jeden kraj może pomóc drugiemu, bo właśnie incydent dotyczy bardzo wrażliwego obszaru, to jest krok w dobrą stronę, więc rzeczywiście fajnie, że taka integracja powstaje i że ta grupa robocza rzeczywiście działa i są tego jakieś konkretne rezultaty.
No ja tylko powiem, że no tak strasznie optymistycznie zabrzmiało to, co powiedziałeś, ale jak popatrzyłem właśnie, tak kliknąłem w prawy dolny róg mojego Windowsa i tam jest taka data i tam jest 5 listopada 2023. A te incydenty takie poważne to mamy z ransomwarem od tak 2019. Więc lepiej późno niż wcale, powiedział człowiek spóźniający się na pociąg. Ja przeczytałem ostatnio bardzo fajną książkę, mówiłem wam już dzisiaj, jak się szykowaliśmy, Ransomware Hunting Team. Tak, dobrze pamiętam? Uh-huh. O tym, jak... To w ogóle jest książka o grupie ludzi, która pomagała przez wiele lat i nadal pomaga ofiarom grup ransomware, która pisze dekodery ransomware, która znajduje podatności w ransomware, która no, uratowała miliardy dolarów niezapłaconych okupów. I to wszystko za darmo, pro publico bono, często w bardzo trudnych warunkach ludzie, którzy żyli w skrajnej biedzie, z ogromnymi problemami rodzinnymi, psychicznymi, swoimi, bliskich i zajmowali się w wolnych chwilach pomaganiem innym. To jest znany mechanizm psychologiczny, ale naprawdę niezwykła historia niezwykłych ludzi. I między innymi jeden z rozdziałów tej książki jest poświęcony temu, jak walkę z ransomware zorganizowało FBI, i jest tam bardzo dużo informacji o tym, jak nie zorganizowało tej walki do mniej więcej 2021, kiedy zaczęło ich to naprawdę już boleć, a jak jeszcze, dopóki to były szpitale, to pół biedy, najwyżej ludzie umierali, ale jak już DarkSide zaszyfrował systemy przesyłu ropy naftowej i paliwa, to się zrobiło poważnie, bo się zrobiły kolejki na stacjach i trzeba się było zająć problemem, się zajęli. A w kontraście pokazane, jak świetnie Holendrzy na przykład to rozwiązali, którzy zbudowali zespół cyber z ekspertów cyber, a nie z agentów biegających z pistoletem i blachą po mieście. I zrobili to zupełnie inaczej i zupełnie skuteczniej. I potem okazało się, że FBI musi się uczyć od Holendrów, jak walczyć z cyber. Więc to, co teraz mówisz, że oni już się ogarnęli, zaczęli jakieś inicjatywy konkretne w 2023, to trochę tak pasuje do tego, że no tak, najwyższy czas by było coś z tym zrobić. Nie? No, ta grupa, która akurat może coś z tym zrobić, w końcu się za to wzięła. Nie?
Wiesz co, ale ja generalnie nie jestem jakby wielkim w ogóle fanem sektora publicznego i jego efektywności, bo to jest trochę jak w dowcipie, jeżeli jednocześnie obrodzić jeżyco i pszenica, to co najpierw się zbiera? Najpierw zbiera się plenum. Więc tak, to wszystko jest jakby robione w takim tempie, w jakim tempie public pracuje i tu się nie ma co oszukiwać, że tak to będzie działać. Natomiast jakby no rzeczywiście jest to krok w dobrą stronę. To, że on powinien się wydarzyć w idealnych warunkach w 2015, no były ważniejsze rzeczy po drodze robione. No, nawet w Polsce, no. 8 razy sądy zreformowano w tym czasie, więc to
nie
też
zajęło. Nie mówiąc o szkolnictwie.
Tak, więc to... ale nie, no bo generalnie może to pójdzie w dobrą stronę i tego się należy trzymać. Ja może jestem zbytnim optymistą.
Słuchajcie, jak patrzę na te kluczowe rzeczy z tej inicjatywy tak naprawdę, czyli pierwsze to niepłacenie. Kraje członkowskie zadeklarowały, że nie będą płacić okupów. Pytanie, jak to zamierzają zrealizować, bo to jest jakiś taki statement, który jest czysto wirtualny.
To zresztą
przypadłość tego typu grup w większości przypadków to jest to właśnie, że to są wirtualne jakieś statementy, które jakby nie mają pokrycia w rzeczywistości. Kolejna rzecz, czyli jakby szerowanie blacklist portfeli, które są używane do jakby ściągania ransomu, no to jest kolejna wirtualna rzecz. No, jakby co z tego, że masz numer portfela, jak za chwilę będzie inny numer portfela i jakby po to są zdecentralizowane kryptowaluty, żeby jeszcze anonimowe, żeby jakby...
No, to akurat ja bym powiedziałbym, tak? Znaczy walka z ransomwarem odbywa się w wielu różnych płaszczyznach. I cały pipeline pracy aktora ransomware trzeba zakłócać na każdym etapie, na którym się da. Jednym z nich jest zakłócanie płatności. Amerykanom się parę razy udało przejąć wręcz portfele, na które były wpłacane kwoty. Ukradli klucze prywatne przestępcom i albo przejmowali je na giełdach. No, generalnie ściganie na warstwie kryptowalut jest dobrym pomysłem, no bo też trzeba ubijać im w tym miejscu. Tak? Wszędzie się trzeba ubijać, gdzie się da. Bo im więcej nóżek podłożonych, tym oni się bardziej potykają. Więc ja bym powiedział, bardzo dobry pomysł, tylko zaraz, no, trejsowanie Bitcoina to jest 2016-17, tak, znowu. Kiedy w końcu zaczną, no, ludzie, tak, to nie te czasy, no.
Znaczy przede wszystkim wszystkie giełdy i te przepływy kryptowalut powinny być mocno uregulowane z mocnymi procesami i wtedy może miałoby to sens. Niestety tak nie jest, więc...
No tak, jakby... tylko czy Chiny podpisały i Rosja tę umowę?
No właśnie. Więc...
Nie.
No Maciek właśnie. Mówi, że nie, ja mu wierzę.
No i tu mamy odpowiedź na pytanie o skuteczność tego. Tak?
Podpisał ją Polska, natomiast uwaga, teraz wejdę na bardzo wrażliwy wątek. Tam też jest taki zapis, że kraje, które mają mocne cyber capacity, będą mentorami dla krajów, które dopiero budują to cyber capacity, jakby mówiąc językiem Mickiewicza. I pierwszy na liście jest Izrael, który mentoruje Jordanię. Więc jakby to jakoś tak rzuciło mi się w oczy. Tam jest masa takich dodatkowych rzeczy, typu właśnie, że jest jakby wymiana informacji, jakieś MISPy będą przekazywane i tak dalej. No trochę po owocach i poznacie. Znaczy, no mówię, ja jestem optymistą i zakładam, że to jest zawsze krok w dobrą stronę, że ktoś się tym zajmuje, bo to może też na przykład oznacza, że jakiś urzędnik w Polsce poświęci chwilę czasu i się w ogóle zapozna z tym, co powinno się robić. Bo te akurat wątki pod tytułem Fighting Back i tak dalej, to trochę... nie do końca wierzę, że jakby tutaj te działania, znaczy ja w ogóle jestem przeciwny takim działaniom, bo one są mocno nieskuteczne, a zjadają masę zasobów, natomiast bym chciał, żeby na przykład wdrażano jakieś konkretne polityki przy tego typu incydentach, żeby po prostu pomagać ofiarom. Ale rozumiem, że to jest mniej spektakularne.
Z trzeciej strony, konkludując moją przydługą wypowiedź, wydaje mi się, że tego typu inicjatywy mają swoje plusy, między innymi plusem jest ta współpraca sektora prywatnego z publicznym, i właśnie grupy wymiany informacji i to tych informacji często nieoficjalnych pod TLP Black, czy jak to się tam nazywa, i to działa, w sensie to pomaga szybko uzyskać efekty, których normalnie się nie da uzyskać, proste jakby. I wydaje mi się, że te grupy pod spodem właśnie też są formułowane po to, żeby tą współpracę nawiązywać i zacieśniać. I
tam taka ciekawostka, tam gdzieś się pojawił taki malutki wpis o tym, że powstanie zamknięte takie wewnętrzne forum dyskusyjne, które zdaje się Australia ma hostować, który będzie właśnie takim kanałem informacji, ale to z mojego doświadczenia ostatnich 20 lat pracy zawodowej, to struktury poziome i nieformalne działają najlepiej. Znaczy, zanim się przebijesz przez swoją strukturę w swojej organizacji i analogiczną strukturę w drugiej organizacji, to się może przez przypadek okazać, że tam gdzieś pracuje gość, którego znasz i możesz zadzwonić, jakby ten temat się udrożni. To przerasa może tak wychodzi bardzo często.
Dzisiaj dzieje i ja nie wierzę, że ta grupa, którą tam właśnie tworzą, ona zrobi cokolwiek więcej niż to, co już jest. Tak, i
tak Adam, ale może otworzyć trochę tą grupę zamkniętą ludzi na inne osoby, które siedzą w innych miejscach, a które mogą mieć trochę inną wiedzę, która pomoże. Więc ja jestem za tym, żeby te grupy zaufania też rozbudowywać o te elementy, takie, do których normalni ludzie nie mają możliwości sięgnąć, tak? Chociażby często jest to agencje różnego rodzaju, tak? Wspomniałeś się FBI nieszczęsne, no ale tak naprawdę czasem to FBI może pomóc, tak? Oni bardzo nie lubią na przykład kartówek, tak? I wszyscy przestępcy się boją kartówek właśnie przez to, że FBI jest skuteczne w tym segmencie, więc no myślę, że jakby dojście, samo połączenie tych dwóch światów i próba właśnie zrobienia takich kanałów informacji przyniesie bardziej, że tak powiem, wymierne efekty niż, no, nie wiem, nakażanie rządom niepłacenia za ransomware.
Pożyjemy, zobaczymy. No pewnie generalnie za pół roku będziemy w stanie zobaczyć, czy są jakieś rezultaty, czy to jest tylko deklaratywne, ale no jakby może warto być ostrożnym optymistą.
Nie mam wielkich oczekiwań i raczej nie będą one przekroczone.
I tak się rozczarujesz. No wiecie, w Polsce zdaje się od 10 lat mówi się o tym, że powstanie ustawa o biegłych, bo jest na przykład taki problem, że ludzie, którzy chociażby pracują przy sprawach dotyczących pornografii z udziałem dzieci, no tak formalnie jakby nie ma żadnego mechanizmu prawnego, który cię chroni, no. Więc i przez 10 lat można było to zrobić. No ja wiem, że były ważniejsze rzeczy, ale może jednak.
Smutne historie.
Jest jeszcze dużo do zrobienia w security, więc tak, tak, trzymamy kciuki za zmiany.
Ja pozwolę sobie wyrzucić pytanko, jak rozliczyć płacenie okupu dla rosyjskiej grupy w kontekście sankcji. Widziałem przetarg rozpisany przez jedną z polskich instytucji samorządowych na odszyfrowanie plików ransomware'u, którego nie da się odszyfrować. Wystartowało kilka firm, jedna z nich wygrała i odszyfrowała i wystawiła fakturę. Można?
Można. Sprytne.
To znaczy, no, omijanie sankcji
problemu, omijanie sankcji. Tak?
Tak, omijanie sankcji nie jest najlepszym problemem, pomysłem, mówiąc delikatnie, ale też z pozytywnych rzeczy widziałem już kilka przypadków, gdzie urzędy skarbowe bez większego problemu zaakceptowały po prostu dla firmy koszt jako zapłacenie okupu. Tylko fakt, że to w każdym przypadku było zapłacenie okupu nie w ramach omijania sankcji.
Ale przepraszam, czy to była faktura z giełdy bitcoinów? Czy po prostu oświadczenie członka zarządu, że to jest
komplet dokumentacji, w sensie tam kluczowe jest skorzystanie z giełdy bitcoinowej, która jest nadzorowana przez KNF, a zdaje się, że są chyba dwie albo jedna taka w Polsce. I jak opisujesz tą sytuację, dostarczasz komplet dokumentów i tak dalej, widziałem kilka takich przypadków, gdzie urzędy powiedziały, ok, to nie jest jakby wydatek niekwalifikowany.
To jest ciekawe.
Tak, więc...
Bardzo.
Zaraz się okaże, że są przedsiębiorcy, którzy w ten sposób obniżają podatek dochodowy.
Nie, no kreatywność Polaków jest, wiesz, nieograniczona, to w ogóle jakby z tym nie polemizuję, ale prawda jest taka, że te incydenty ransomware, no, są codziennością, to znaczy dzieje się tego tyle na taką skalę, że właściwie chyba już ciężko znaleźć osobę, która nie słyszała o tym. Nawet jeżeli sama się nie zetknęła, to nie słyszała o czymś takim gdzieś tam z mediów, więc ta świadomość jakoś rośnie, więc to może rzeczywiście ma sens.
Pytanie, ile faktycznie ataków kierowanych na sektor medyczny, a ile z przypadku? Nie ma ataków z przypadku już praktycznie wcale. Wszystkie grupy, zanim coś zaszyfrują, bardzo dobrze wiedzą, co szyfrują. Chyba że są wyjątkowo nieogarnięte i na przykład są dwie firmy o bardzo podobnej nazwie. Był taki przykład, gdzie jedna grupa w trakcie COVID-u obiecała, że nie będzie szyfrować szpitali i zaszyfrowała, bo myślała, że to uniwersytet, a to był szpital uniwersytecki. A powiedzieli, że w sumie no, zdarza się, niech szpital zapłaci i będzie okej.
Czy grupy ransomware robią fenomenalny, jeżeli tak to można nazwać, research. Widziałem na etapie na przykład negocjacji, gdzie firma udawała biednego misia i mówiła, że nie ma pieniędzy, że ten okup to w ogóle przekracza ich 10-letnie dochody, na co grupa ransomware wyciągała dane z KRS-u i mówiła, słuchajcie, ale wykazujecie od 10 lat takie zyski, więc jakby to jest wasz roczny zysk, więc nie opowiadajcie głupot. Więc te grupy naprawdę robią research, ale ciekawostka, kiedy zetknąłem się z dużym dostawcą usług SaaS-owych, który dostawał ransomware'ami i się okazało, że on nie był celem. Celem byli jego klienci, tylko grupa ransomware jakby nie wyłapała, że to jest jeden dostawca, tylko że po prostu atakowali ten sam stack technologiczny.
Da się, da się. Moi drodzy, będziemy już kończyć, bo godzinka nam szczela, a jutro trzeba iść do pracy. bronić różnych instytucji i szkolić ludzi. Także chyba będziemy kończyć. Moi drodzy, widzimy się za tydzień. Adamie, chciałeś coś dodać? Pewnie o MyHacku chcesz powiedzieć.
Chciałem podziękować wszystkim, którzy nas wysłuchali. Zrzędzenie trzech starych gnypków.
Tak. I będziemy starać się, żeby Jason, jak już wyzdrowieje, nas odwiedził. Jak najszybciej będzie to możliwe. Jesteśmy z nim na gorącej linii tak zwanej, więc pewnie się dowiemy pierwsi. No i cóż, widzimy się za tydzień. Być może w tej samej formule, a być może już z gościem. Zobaczymy. Wtedy po cichu
Maciek też jest gość.
No jest, Maciek to jest gość. Ja wiem. tak, Maćku, jak tam remont? Jeszcze spytam w Hacker Space'ie.
W Hackroomie doskonale, jakby po polsku. To znaczy już ekipa remontowa nie odbiera do mnie telefonu, więc jesteśmy na etapie finalnym, to znaczy muszę kupić materiały i zrobić to samemu.
W czynie społecznym, powiedz tylko kiedy. W ramach Before'ka przed Oh My Hackiem zrobimy.
Czyli możemy zrobić to w sobotę zamiast iść na marsz. Natomiast najbardziej mnie bawi to, że mamy podpisaną umowę z firmą, że wykona wszystkie prace między 1 a 15 sierpnia. Więc i tam jest rok wpisany.
A masz rok? Masz rok?
Mam rok, tak, mam rok. Wszystko jest dobrze.
Cóż mogę powiedzieć? Znam tą historię z praktyki. Znaczy, więc jakby...
Ja mojej ekipy remontowej nie oddam. Muszą mieć czas robić remonty u mnie, więc sorry, bawcie się sami.
Dobrze.
To jest tak jak w tym dowcipie, że jak to było w kabarecie, że wie pan, no bo tutaj te materiały, co ja kupiłem, to wystarczyło na wyremontowanie trzech takich mieszkań. No i wystarczyło, tylko pan się nie załapał. Więc...
Trzeba dokupić. Dobrze.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. Było nam bardzo miło i zobaczymy się za tydzień.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Nacht.
Guten Nacht, właśnie.
No, ja tak nie znam, jak dobrze jak wy.
To na następny odcinek masz się nauczyć. Nie mamy niestety Adama po niemiecku na końcówkę. Adam, też musisz się poprawić. Dobrze. Ale mamy outro, które puścimy standardowo, także trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Dobranoc. Stefana nie było. Jest i Stefan. Trzymajcie się. Pa!